Profesorka Anna Siwierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Radosław Gruca, dziennikarz Gońca, są dziś gośćmi programu Między Ciszą a Ciszą. Rozmawiamy o kobietach, o ich prawach i właśnie w tle gdzieś tam przebija to najważniejsze słowo feminizm, ukochany przez jednych, znienawidzony przez innych, a jeszcze do tego dodamy jeszcze obco brzmiące określenie gender, to zupełnie możemy pożegnać się z taką rzeczową, spokojną dyskusją, bo od razu słyszymy, że to jakieś nie wiadomo co. Tymczasem gender to nic innego jak tak zwana płeć kulturowa, czyli to, co w naszych różnicach generuje nasza kultura. Rzeczywistość, współczesność, stosunki społeczne, etc., etc. Więc nic takiego strasznego. Dlaczego wszyscy się boją gender?
No bo chyba dlatego, że właśnie nie rozumieją, czym jest. No trochę jak z tą edukacją zdrowotną. Wszyscy się jej boją.
A nikt nie wie, co zawiera.
A mało kto sobie zadał trud, żeby wejść na stronę ministerstwa i przeczytać podstawę programową. No to poniekąd jest dokładnie ten sam przykład. To znaczy boimy się rzeczy, których nie rozumiemy i nie znamy. Szkoda, dlatego że to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo wtedy byśmy rozumieli, że nie chodzi o to, żeby te różnice niwelować. Chodzi o to, oczywiście my w feminizmie chcemy niwelować, ale nie różnice pomiędzy płciami, tylko różnice w dostępności.
Pomiędzy rolami tych
pomiędzy
płci.
Rolami, tak, płci. Natomiast absolutnie nie chodzi o to, żeby niwelować różnice. Co więcej, można z nich wyciągać jak najbardziej pozytywne rzeczy. To znaczy uznając to, że jednak mężczyźni i kobiety różnią się od siebie, no, pokazywać, że te różnice są piękne i że te różnice mogą być korzystne i że te różnice, jeśli są różnicami akceptowanymi przez obie strony, tak? Bo to nie chodzi też o to, żeby narzucać tej czy innej płci jakąś konkretną rolę, ale właśnie, żeby one były akceptowane, no to w ten sposób budujemy harmonijne społeczeństwo. To też pokazują na przykład badania dotyczące związków. Najbardziej stabilne, udane związki to są te związki, w których pary mają taki bardzo elastyczny stosunek do ról. To znaczy, że wcale te role nie są takie sztywne.
Nikomu nie spadnie korona z głowy, kiedy umyje podłogę.
Tak,
i to potrafi zrobić i jedno, i drugie.
Tak, jasne. I to, ale też kobieta musi z drugiej strony no przyjąć, że to nie jest tak, że nie może sobie sama, nie wiem, umyć auta, czy jak, nie wiem, zbliża się przegląd, to nie może tego sama zrobić, tak? To bo ja zawsze staram się tą drugą stronę pokazać, bo mam wrażenie, że my często dyskutując o kobietach, roli kobiet i tak dalej, zaczynamy no znowu spychać mężczyzn do narożnika, a ja bardzo się tego boję, żeby mężczyźni nie poczuli się zagrożeni. Znaczy, oczywiście może ja też przesadzam, tak? Może ten język feminizmu rzeczywiście powinien być ostrzejszy, nie wiem.
Bo jest taka zasada wychylonego wahadła.
Tego się boję bardzo.
To wahadło ustabilizuje się dopiero wtedy, kiedy najpierw głośno wykrzyczymy, o co nam chodzi, a potem to zdobędziemy. Może w tym momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że nie trzeba urządzać takich dyskusji. Nie trzeba robić jakichś rankingów, nie trzeba ogłaszać plebiscytów na temat tego, czy dana kobieta jest liderką, czy nie. Po prostu powinniśmy funkcjonować w społeczeństwie jako ludzie. Dziwne określenie, prawda? Ale ludzie. Radku, ty nie obawiasz się obecności, bo to widać bardzo często w naszym społeczeństwie zmaskulinizowanych kobiet, które po to, żeby wreszcie zaistnieć, na przykład obcinają włosy, zakładają garnitury, no bo przecież funkcjonować na przykład na stanowisku premierki w kolorowej sukience w kwiaty trochę nie wypada. Trzeba założyć garnitur. A garnitur to wiadomo, jednak strój męski, a nie kobiecy. To oczywiście, takie wszystko po powierzchni mówię, ale wiadomo, o co chodzi.
Czy ja myślę tak naprawdę, że my jesteśmy u progu jakiejś zmiany, która, wreszcie będę mógł użyć tego słowa, zmieni paradygmat dyskusji na ten temat. I myślę, że to głównie ze względu na to, że w świecie cyfrowym dużo łatwiej możesz przybierać pewne postaci niż w świecie rzeczywistym. A kiedy jesteś ograniczony do rzeczywistości, bo to jest ograniczenie. Znaczy, pamiętajmy, że nasze dzieci, one nie surfują po internecie, one żyją w internecie, nie potrafią sobie wyobrazić w ogóle życia poza tą sferą i to w ogóle zmienia nam punkt widzenia i niweluje trochę właśnie ten taką naturalną przewagę mężczyzn i to mnie chyba by najbardziej cieszyło. Ja osobiście jakoś jestem tak nieprzywiązany do tego typu powierzchowności, że mnie to akurat nie razi, ale dziwię się, że... Znaczy, chcę powiedzieć jedno, bo to nas może trochę pogodzi, chociaż ja nie wiem, głupio się tak czuję w ogóle.
Ale my się w ogóle
głupio
nie
się czuję, ale nie kłócimy się, tylko się tak głupio czuję, bo to tak krótka bardzo historia. Kiedyś wynajmowałem dziewczynie pokój, która była Ormianką, ale bardzo długo po polsku, bardzo długo w Polsce mieszkała i ona przyszła do 6. czy 7. pokoju i ja oczywiście jej wynająłem akurat i ona mówiła, że nikt nie chciał jej wynająć, bo ona ma taki akcent, że po prostu się bali jej czy coś. Ja jej potem jeszcze przyniosłem kwiaty i powiedziałem, przepraszam cię za tych tam ludzi i tak dalej. Więc tak się dzisiaj trochę czuję, ale myślę sobie, chciałem wam powiedzieć, że my siebie naprawdę potrzebujemy. I ja, kiedy pracuję nad jakimiś takimi najpoważniejszymi, najważniejszymi dla mnie tematami, to ja zawsze szukam kobiety. Nie po to, żeby była mi sekretarką, bynajmniej właśnie, bo pewnie tak niektórzy mogliby sobie pomyśleć, tylko po to, żeby ona... bo to nie jest jakaś konkretna osoba, ale to jest... Trzeba widzieć świat właśnie w szerszej perspektywie, a nie tylko się ograniczać. I tutaj to nie jest kwestia ubioru, to nie jest kwestia nawet języka, tylko to jest kwestia świadomości i tego, czy masz naprawdę empatię, czy to jest coś dla ciebie ważnego. Jeżeli masz empatię, to zrozumiesz, ale nie jest to proste, natomiast myślę sobie, że powinniśmy już patrzeć też do przodu i myślę, że feminizm jako taki dzisiaj nie jest już takim atrakcyjnym tematem, jak był jeszcze całkiem niedawno. I to też w związku z tym, że właśnie tak jak profesorka Ania powiedziała, musiały wchodzić w męski świat i na męskich zasadach. Brakuje tej przestrzeni, gdzie kobieta mogłaby być kobietą i nikt by nie pomyślał, że to jakkolwiek ją ogranicza. I mi tego brakuje i ja uważam, że my wszyscy na tym realnie tracimy.
Czy uda nam się w jakikolwiek sposób właśnie takie coś osiągnąć? To, o czym mówi Radek, to jest właściwie ideał. Właściwie można by powiedzieć o tym na samym początku, kiedy mówiliśmy o idealnym świecie, bo kiedy patrzymy i słuchamy wypowiedzi feministek, byłaś na Kongresie Kobiet, wiesz, że to idzie troszeczkę w nie tę stronę, o której można by było sobie marzyć. My nie możemy być takimi mężczyznami prim. Nie możemy w momencie, kiedy osiągamy coś, odcinać się od innych kobiet, bo im się nie udało, he, głupie, ale mnie się udało, ja teraz będę kobietą i teraz pokażę wam, jak to wygląda. To chyba nie na tym polega.
Nie, absolutnie. W tym właśnie to chyba Radek najlepiej ujął. W tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy byli empatyczni i to niezależnie od tego, czy jesteśmy mężczyznami, czy kobietami. Natomiast czy to idzie w dobrym kierunku? Nie wiem. Obserwuję nastolatków, uczę młodych ludzi i z jednej strony widzę, że współczesne dziewczyny mają bardzo jasno na przykład wytyczone granice, czego nasze pokolenie jeszcze nie potrafiło robić, więc one rzeczywiście potrafią stawiać granice. To w dużej mierze jednak jest też kwestia edukacji, ale też takiej dyskusji społecznej, która tego dotyczy. No ale z drugiej strony widzę tych mężczyzn, którzy się czują jakoś tam zagrożeni, bo obserwują swoich ojców, dziadków, wujków, którzy byli przyzwyczajeni, że przychodzą do domu, ubierają pantofle i siedzą przed telewizorem, nic nie robią, a ich partnerki już sobie na coś takiego nie pozwolą. I oni to odbierają jako pewną stratę, która, no coś jakbyśmy jako kobiety im coś odebrały. Więc...
I taka postawa rośnie w siłę.
I taka powiedzieć. Postawa rośnie w siłę, więc ja uważam, że rzeczywiście tutaj rozmowa na ten temat i to w tym najmłodszym właśnie wieku, o tych naszych rolach i o tym, co jest dobre dla nas i o tym, że właśnie to równouprawnienie, bo o nic więcej nam nie chodzi, tylko o to równouprawnienie, ono jest naprawdę dobre dla obu stron, bo ci mężczyźni też się czują w którymś momencie obciążeni, jeśli kobieta chce na nich, no mówiąc kolokwialnie, wisieć. A teraz znowu badania pokazują, że jest spora grupa takich kobiet, czyli z jednej strony rośnie grupa kobiet, które się emancypują, stawiają granice, mają świadomość swoich praw, ale z drugiej strony rośnie też grupa kobiet, które mówią: okej, ale dlaczego mi całkiem pasuje taka rola, że właśnie na mnie mężczyzna zarabiał? Więc gdzieś tutaj ta równowaga wciąż jest przed nami do zdobycia. Jeszcze jest mimo wszystko dużo do zrobienia.
Zauważyliście, że zajęliśmy się tylko bardzo wąskim problemem dotyczącym kobiet, bo nie mówiliśmy nic o przemocy, nie mówiliśmy o braku bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce, ale myślę, że to jest temat, który należałoby poruszyć oddzielnie, bo to jest temat tak szeroki. Dziś wspomnieliśmy o rolach niezwykle ważnych. Jakie będą i czy nasze marzenia, o których wspominaliśmy na wstępie, się spełnią, przekonamy się pewnie już za chwilę. Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Profesorka Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz Radosław Gruca, dziennikarz Gońca, byli dziś gośćmi programu Między Ciszą a Ciszą. Dziękuję również państwu za uwagę. Alina Pochwat-Cicha. Do usłyszenia.